Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ukazało się nowe wydanie rocznika papieskiego.
Benedykt XVI spotkał się ze zwierzchnikiem czeskich i słowackich prawosławnych.
W Hucie Pieniackiej koło Lwowa upamiętniono wymordowanych Polaków.
28 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Tegoroczne wydanie Annuario Pontificio wręczyli dziś papieżowi najwyżsi przełożeni sekretariatu stanu, kardynał Tarcisio Bertone i arcybiskup Fernando Filoni. W najbliższym czasie rocznik papieski ukaże się w księgarniach.
Annuario Pontificio podaje podstawowe informacje o kolegium kardynalskim, kurii rzymskiej, diecezjach i równorzędnych im jednostkach administracji kościelnej, zakonach i zgromadzeniach, wyższych uczelniach papieskich i innych katolickich. Zawiera główne dane osobowe wszystkich biskupów Kościoła katolickiego, odnosząc się do końca ubiegłego roku. Dowiadujemy się na przykład, że Benedykt XVI mianował w minionym roku 169 nowych biskupów.
Annuario Pontificio nie jest publikacją statystyczną. Rocznik statystyczny ukaże się, podobnie jak w poprzednich latach, dopiero za kilka miesięcy. Zawierać będzie dane sprzed 2 lat, tyle bowiem czasu wymaga zebranie i opracowanie danych statystycznych tak wielkiej instytucji jak Kościół Powszechny, obejmujący cały świat i działający nieraz w niełatwych warunkach.
Tym niemniej również Annuario Pontificio podaje pewne statystyki, także w tym wypadku odnoszą się one do okresu sprzed 2 lat. Możemy się dowiedzieć, że w 2007 roku na świecie było blisko 1 150 000 000 katolików, co stanowiło ponad 17% ludności świata.
Prawosławny metropolita Czech i Słowacji Krzysztof składa wizytę w Watykanie. Benedykt XVI przyjął go dziś na audiencji prywatnej. Prawosławie w krajach naszych południowych sąsiadów jest kościołem młodym, naznaczonym problemami krajów postkomunistycznych. Cieszymy się z tych odwiedzin, mówi przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, kardynał Walter Kasper.
Jak dotąd nie mieliśmy z nim jakichś większych kontaktów, więc dobrym znakiem jest sam fakt, że możemy nawiązać relacje z tym młodym kościołem z kraju, który niemal się już uzachodnił. Niestety, dziedzictwo komunizmu, także w tym, co dotyczy różnicy zdań na temat własności kościelnej, obecne jest nie tylko w Czechach czy na Słowacji, ale we wszystkich krajach byłego bloku wschodniego. Ciągle żywa jest tam też kwestia husycka, więc Kościół nie ma łatwego życia. Chrześcijaństwo w Republice Czeskiej bardzo dotknęła sekularyzacja. Mentalność zbliżona jest do tej, którą mamy na sekularyzowanych terenach byłej NRD, gdzie wymiar Boży niemalże się zatracił. To owoc silnego prześladowania z czasów komunizmu. Ale mimo wszystko nie brak tam i znaków nadziei, gdyż krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Moim zdaniem tak wielu męczenników wspólnych w minionym tysiącleciu dla wschodu i zachodu stanowi dla nas znak nadziei w XXI wieku.
Kardynał Kasper podkreślił, że metropolita Krzysztof jest człowiekiem bardzo otwartym. Wyraził równocześnie przekonanie, że nie trudno będzie o nawiązanie dobrych, obopólnych relacji.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kardynała Renato Raffaele Martino z funkcji przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Na jego miejsce Benedykt XVI mianował 71-letniego arcybiskupa Antonio Marie Velio. Podobnie jak poprzednik jest on Włochem. Do tej pory był sekretarzem kongregacji dla kościołów wschodnich.
Kościół godzi się na ustawę o testamencie życia pod warunkiem, że nie będzie to prawo o kryptoeutanazji, stwierdził kardynał Javier Lozano Barragan. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i pracowników służby zdrowia otworzył wczoraj we włoskim parlamencie konferencję na temat choroby rzadkiej i niepełnosprawność. Watykański purpurat skorzystał z tej okazji, aby zaapelować do włoskich parlamentarzystów o rozwagę i nieuleganie zbędnemu pośpiechowi w pracach nad prawem o testamencie życia.
Pracom włoskich prawodawców towarzyszy żywa debata społeczna wywołana przez głośny przypadek Eluany Englaro, 38-letniej kobiety w tak zwanym stanie wegetatywnym, która zmarła 9 lutego po zaprzestaniu podawania jej płynów i pokarmów. To dobrze, że powstaje takie prawo. Uchronimy się w ten sposób od arbitralnych decyzji, powiedział kardynał Barragan. Musi być to jednak prawo, które prowadzi do wspólnego dobra, a nie wspólnego zła w postaci eutanazji. Jeśli testament życia będzie tylko przykrywką dla eutanazji, nie można się na niego zgodzić. Watykański purpurat podkreślił również, że należy wytyczyć granicę między terapią paliatywną a uporczywym podtrzymywaniem życia, odrzucając terapie nieproporcjonalne i niepotrzebne. Szef watykańskiej dykasterii zaznaczył, że chory do końca musi mieć prawo zmienić sporządzony wcześniej testament. Zaapelował on również do polityków, aby nie uczynili z testamentu życia sprawy czysto politycznej, z góry przesądzając, że lewica musi być za, a prawica przeciw. Sprawy takie jak godność ludzkiego życia wykraczają poza partyjne podziały, powiedział przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i pracowników służby zdrowia.
Delegacja Wielkiego Rabinatu Izraela odbędzie rozmowy w Watykanie za 2 tygodnie, powiedział agencji SIR rabin Dawid Rosen. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do spraw konsultacji międzyreligijnych uważa nieporozumienia powstałe po zdjęciu ekskomuniki z biskupów lefewrystów za przezwyciężone. Szczególnie docenia wypowiedź Benedykta XVI na spotkaniu z Żydami amerykańskimi przed 2 tygodniami. Wejdzie on w skład delegacji rabinatu Izraela, która, jak zapowiedział, będzie u papieża 12 marca. W oświadczeniu złożonym związanej z włoskim episkopatem agencji, rabin Rosen podkreślił, że dialog, mimo opóźnienia planowanego spotkania, właściwie nigdy nie został przerwany.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie w Ugandzie podjęli wspólną wielkopostną kampanię na rzecz walki ze składaniem ofiar z ludzi. Rytualne mordy, zwłaszcza dzieci, wciąż jeszcze stanowią stały element religijnego pejzażu tego środkowoafrykańskiego kraju, a ostatnio przybierają nawet na sile. Kilka dni przed rozpoczęciem kampanii media obiegła wiadomość o odkryciu zmasakrowanych zwłok 16-letniej dziewczyny złożonej w ofierze bogom. Demony, które domagają się krwi niewinnych mieszkańców naszej ziemi, muszą zostać uciszone, wydalone i pokonane, mówi inicjator wielkopostnej kampanii arcybiskup Henry Orombi. Chodzi tu o sprawy czysto duchowe, twierdzi anglikański duchowny. Wzywa on zatem wszystkich chrześcijan w Ugandzie do usilnej modlitwy i postu, aby nasz umiłowany kraj został wreszcie wyzwolony i uleczony z tego zła.
Uniwersytet Francisco de Vitoria w podmadryckim Pozuelo de Alarcón gości drugie krajowe spotkanie przeciwników przedmiotu wychowanie obywatelskie z racji konfliktu sumienia. Inicjatywa zgromadziła blisko 1000 osób i spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu środowisk.
Uczestnicy chcą przestrzec rząd centralny i rządy autonomiczne, że nie zaprzestaną walki o wolność ideologiczną, nauczania i sumienia, mówi Leonor Tamayo, koordynator spotkania. Z różnych stron kraju przybyły całe rodziny, które zdecydowanie sprzeciwiają się indoktrynacji państwowej w szkole. Spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnego działania przeciwko przedmiotowi wychowania obywatelskiego. Niedawny wyrok Sądu Najwyższego pozbawia 4 rodziny prawa do protestu z racji konfliktu sumienia. Tymczasem odwołań są tysiące. Otwiera jednak nowe drogi przeciwko szkolnej indoktrynacji, podkreśla Leonor Tamayo. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Jutro prezydent Włoch Giorgio Napolitano przekaże prezydentowi Rosji Dmitrijowi Miedwiediewowi symboliczne klucze do sanktuarium świętego Mikołaja w Bari. Ubiegłoroczną decyzją władz włoskich sanktuarium przekazane zostało na własność Rosji. Na terenie sanktuarium jeszcze jakiś czas będą działały włoskie urzędy komunalne.
Pierwotnie Dmitrij Miedwiediew miał odebrać symboliczne klucze w grudniu, ale śmierć Aleksego II spowodowała zmianę planów prezydenckich. Inicjatywa przekazania sanktuarium w ręce rosyjskiej pochodziła od wielkiej księżnej Jelizawiety Fiodorowny Romanowej. Kompleks pielgrzymkowy sanktuarium świętego Mikołaja budowany był z ofiar wiernych, w tym cara Mikołaja II. Pierwsza wojna światowa pokrzyżowała plany ukończenia budowy. W 1937 roku sanktuarium, niedokończony kompleks pielgrzymkowy, wraz z ziemią przejęły władze municypalne Bari. Już w końcu 1990 roku przekazały część budowli w użytkowanie patriarchatowi moskiewskiemu, lecz zasadnicza część sanktuarium pozostawała w rękach miejscowej władzy. Zdaniem rosyjskich pielgrzymów utrudniało to nawiedzanie sanktuarium. Decyzja władz włoskich o przekazaniu sanktuarium ułatwi Rosjanom pielgrzymowanie do relikwii świętego Mikołaja, którego cześć szczególnie rozpowszechniona jest wśród prawosławnych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Z udziałem prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki w Hucie Pieniackiej koło Lwowa odbyły się uroczystości 65. rocznicy mordu polskich mieszkańców wsi. Zdaniem historyków około 1000 osób zginęło tam z rąk ukraińskich jednostek SS Galicien i UPA. Religijnym uroczystością przewodniczył metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zaznaczył, że naruszenie podstawowej zasady moralnej nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, wiąże się z zaburzeniem relacji z samym Bogiem. Stąd przywrócenie właściwego ładu w relacjach między ludźmi domaga się również pojednanie ze Stwórcą, gdyż jedynie On jest gwarantem sprawiedliwości. Metropolita lwowski wezwał do przebaczenia doznanych krzywd zgodnie z modlitwą Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Być może tak przebaczając nauczymy przebaczenia tych, którzy przebaczać nie umieją. Jeśli nie, ocalimy przynajmniej swoje człowieczeństwo i godność dzieci Bożych, podkreślił w czasie uroczystości arcybiskup Mokrzycki.
Odbyły się przemówienia obydwu prezydentów, potem przedstawicielka Stowarzyszenia Huty Pieniackiej, także niektórzy ocalali mieszkańcy tej Huty Pieniackiej. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła liturgia słowa, modlitwa ekumeniczna. Odmówiliśmy modlitwę wiernych, a także wspólne Ojcze Nasz. Odczuwało się klimat wielkiego skupienia. Wszyscy bili się za poległych. Ufam, że to pomoże wszystkim zrozumieć, co trzeba robić, by do takiej tragedii ponownie kiedyś nie doszło. W tej miejscowości zginęli nie tylko Polacy, nie tylko wierni obrządku łacińskiego. Zginęli także Żydzi, zginęli także Ukraińcy. Modlitwą objęliśmy wszystkich, którzy oddali swoje życie. I ufam, że taka pamięć będzie nas wszystkich mobilizowała do jedności, do bratniej zgody między narodami.
Obchody 65. rocznicy tragedii w Hucie Pieniackiej zostały wcześniej oprotestowane przez nacjonalistyczne środowiska ukraińskie, które winą za mord obarczają Niemców. Blisko dwugodzinne uroczystości przebiegły jednak spokojnie, mimo niesprzyjającej pogody.
Pod hasłem „Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” na Jasnej Górze drugi dzień trwa 34. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie. Jest to coroczne spotkanie około 1000 moderatorów i animatorów ruchu azowego z Polski i zagranicy, poświęcone przygotowaniu do kolejnego roku pracy formacyjnej. Od kilku lat oazowicze podejmują refleksję nad tym, jak ożywić dynamizm ewangelizacyjny, aby lepiej docierać do współczesnego człowieka.
Podczas tegorocznej kongregacji zamiast klasycznych wykładów odbywają się panele dyskusyjne, których myślą przewodnią jest ewangelizacja bez granic. Jak podkreślił Krzysztof Jankowiak, rzecznik ruchu, uczestnicy spotkania zajmują się działaniami ewangelizacyjnymi wobec różnych grup wiekowych i w wymiarze międzynarodowym, możliwościami ewangelizacji za pośrednictwem internetu, poprzez media, działalność charytatywną czy profilaktyczną.
Są najrozmaitsze miejsca, do których jeszcze nie docieramy. Ludzie opuszczeni, biedni, ludzie borykający się z problemami związanymi na przykład z własną seksualnością, ale też rozmaite grupy, które właśnie niekoniecznie są obszarami ludzkiej biedy, ale którymi mało się niekiedy zajmuje, na przykład dorośli nie żyjący w małżeństwach. Tym wszystkim ludziom trzeba głosić dobrą nowinę.
Panele prowadzą osoby, które podejmują konkretne działania ewangelizacyjne. Ruch Światło Życie obchodzi w tym roku 40. rocznicę istnienia. W różnych wspólnotach działa w nim ponad 50 tysięcy osób. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.